Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest właśnie ten dzień, w którym dzięki cudom techniki możecie słuchać 104 odcinka podcastu z Poznania Druga Wersja. Ja nazywam się Michał Czajka i dzisiaj, nie owijając specjalnie w bawełnę, przechodzimy od razu do sedna. Dzisiaj moim gościem w 9 odcinku przechadzek po starym 19 i wczesno 20-wiecznym Poznaniu. Moim gościem jest Adam Biernacki, czyli wasz przewodnik PTTK z koła imienia Marcelego Mottego w Poznaniu. Posłuchajcie, bo dzisiaj nie będzie miło. Dzisiaj się okaże, że Poznań wcale nie był takim pięknym miejscem, jak jest dzisiaj. No to już nadszedł ten moment, żeby zakończyć miesięczną imprezę integracyjną na Kantaka?
Tak, wychodzimy, ale wychodzimy...
Czyli koniec.
Tak jest, koniec na Kantaka. No może nie do końca, dlatego że my wychodzimy sobie z tego lokalu Bismarka, ale myśmy sobie poprosili jednak pana kelnera, żeby nas skierował tym tajnym przejściem do Moulin Rouge, bo my nie mamy żadnych złych intencji, broń Boże.
Czyli taka VIP-owska
impreza. Tak, bo my chcemy zobaczyć ten słynny podświetlany kryształowy parkiet, który tam się znajdował. I tak sobie dlatego, tak tylko dlatego sobie wychodziliśmy, tam sprzątali, tam już się nic nadzwyczajnego.
Czyli popatrzeć tylko
jak tam, że faktycznie coś takiego istnieje, tam był tylko taki jeden pan oficer, co na czworakach szukał ryngrafu, co mu z wewnętrznej kieszeni kurtki mundurowej był, wypadł. Bo trzeba wiedzieć, proszę szanownych państwa, iż takim główną klientelą tego Moulin Rouge poznańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym to byli oficerowie Wojska Polskiego i to byli studenci.
A dużo ich.
Dużo ich było całkiem, bo my jesteśmy przygotowani na to mentalnie, moralnie, tak jesteśmy tak karmieni, że to wszystko było takie święte, takie niepokalane, najlepiej nam było przed wojną, za tamtych czasów i w ogóle i tak dalej, prawda? I tylko to jest całkowicie nieprawda, prawda? A czemuż to jest nieprawda? Ano dlatego, że ojce nasze grzeszyli jako i my, prawda? Taka jest sytuacja. No dochodziło naprawdę do strasznych rzeczy. O ile to jeszcze byli studenci, którzy tam sobie chodzili popatrzeć na ten striptease, który tam był, bo to był lokal, który miał na górze tak zwane izolatki. Jak ktoś lubił popatrzeć, jak ktoś tam sobie tańczy, to jeszcze ten taniec mógł być kontynuowany piętro wyżej. Tak samo i ci wybitni żołnierze Wojska Polskiego, którzy tam chodzili, ale dochodziło też do takich sytuacji troszeczkę skandalicznych, można powiedzieć. No bo my dzisiaj jesteśmy oburzeni pewnymi rzeczami i wydaje nam się, że to się narodziło właśnie w naszych czasach. Tymczasem lata 30., ten słynny rok 1931-1932. W 1931 roku następuje potworny skandal w mieście Poznaniu. Wielka afera. Myśmy byli nie tak dawno temu w takim lokalu, który się Hungaria nazywał, prawda? I tam właścicielem tej Hungarii był taki człowiek, który się nazywał Felix Hirschberg, właściciel. On sobie dobrał czterech kolegów. Jeden się nazywał Andrzejewski, był fachowym fotografem. Tam był taki jeden człowiek, który się nazywał Piekucki, który był powstańcem wielkopolskim. Jeszcze był taki pan, który się nazywał Pawlicki, który był takim dyrektorem w fabryce mebli. No i mieli dużo pieniędzy, pomyśleli, będziemy się dobrze bawić. I to by w ogóle nie wyszło na jaw, gdyby nie to, że pewna pani pewnemu panu na klatce coś powiedziała. Mianowicie był taki pan, który się nazywał Gensler, był murarzem i jego żona, on powiedział, podłapałem dobry fach, będę pracował ty dla magistratu, ty siedź w domu, wychowuj dzieci, mieli syna, mieli córkę, córka 6 lat, syn rok młodszy. Ona miała siedzieć w domu. No i pewnego razu mówi mu sąsiadka na klatce, słuchaj, ale ta twoja żona to dzieci u sąsiadów zostawia, sama odsztafirowana wychodzi, gdzieś się włóczy, parę godzin nie ma jej w ogóle i tak dalej. To mówi, co pani opowiada? A skojarzyło mu się, że on od pewnego czasu ma ogon, że za nim chodzi jakaś taka młoda dziewczyna, raz jedna, raz druga, co to się dzieje i tak dalej. No nie brał tego pod uwagę. Wziął dzień urlopu, wyszedł z domu, nic nikomu nie mówił, zatoczył koło, faktycznie zgubił ten ogon, wrócił, zaczaił się w pobliżu domu, widzi faktycznie, żona
odstrzelona wychodzi,
że jej nie poznał z takim makijażem, poszedł za nią, prawda? Poszedł za nią, gdzie on doszedł, w które miejsce? Doszedł na skrzyżowanie ulicy Berwińskiego i Głogowskiej i się okazało, że tam funkcjonuje dom schadzek, prawda? No, zorientował się, gdzie to jest, wrócił do domu, powiedział żonie, jak przyszła, powiedział, co on na ten temat sądzi, no powiedział, ty jesteś wariat, prawda, to w ogóle nie ma miejsca, a na drugi dzień uciekła z domu, zginęła, nie ma, poszedł, zgłosił sprawę na policję i co się dzieje, prawda, policjanci się śmieją, wiadomo, poszła pani w tango, sytuacja, jakie są setki tysięcy,
ale
zaczęli szukać. No bo jednak sprawa jest zgłoszona. Okazuje się, że jak to ruszyli, to całe mrowisko, To, co się okazało. Funkcjonował właśnie w tym miejscu, gdzie on przyszedł, dom uciech, prawda? W tym domu uciech pracowała nie tylko jego żona, ale też jego teściowa i koleżanka tej teściowej, która tam udostępniała te wszystkie lokale. Co się okazuje, jego żona była stręczycielką, brała tą córeczkę i chodząc po mieście wyłapywała takie ładne dziewczyny w wieku lat 12 do 14, przyprowadzała je pod pozorem tego, że one by się opiekowały tą jej córką, właśnie w takie miejsca. No i to się różnie kończyło, bo albo panna była przygotowywana po dobroci, a jak nie, to były pojone alkoholem, podawano, bo to potem wyszło w trakcie śledztwa, w trakcie procesu sądowego. Podawano im leki, no prawdopodobnie jakieś narkotyki i były orgie z udziałem nieletnich. Orgie z udziałem dziewczynek, dzieci, które były fotografowane przez tego Andrzejewskiego. Potem jako dowód w sprawie było przeszło 100 fotografii. Tak? No skandal niesamowity, dlatego, że to byli zamieszani bogaci obywatele miasta Poznania. Tak? To były gwałty, tego typu rzeczy. Mało tego. Jedne źródła to podają, w innych tego nie ma, ale to, że właśnie ta Genslerowa, ta żona tego murarza i jej matka brały czynny udział w tym również, czyli to jest po prostu już za zwierzęcenie. No to inaczej się tego nie da ująć, prawda? Prawdopodobnie część z tych zdjęć była sprzedawana za granicę, więc była to szersza taka siatka pedofilska.
Międzynarodowa.
I mówi się, że to jest dzisiaj, prawda? Nieprawda. Takie coś już funkcjonowało. Zaskakujący jest wymiar kary. Genslerowa dostała 3 lata. Jej matka, tam chyba trochę ponad rok i ta jej koleżanka tak samo. Natomiast ci 4 mężczyźni dostali po 6 miesięcy. Jeszcze ten właściciel tej Hungarii, ten Hirschberg, się oburzył święcie. Mieliśmy niedawno taką sytuację w Dąbrowie Górniczej, pamiętamy, tak? Jak tam pracownik zasłabł, prawda? Zatrudniony pracownik zasłabł pod wpływem leków, a człowiek, który go zatrudnił, mówił, że to jest atak na kościół i tak dalej, podczas kiedy no wyszło jak wyszło, prawda? On ma przecież chyba już wyrok zasądzony. Natomiast tutaj na zdjęciach widać było pana Hirschberga jak na dłoni, prawda, czarno na białym, tak? I no...
Tłumaczył, że
to nie jego ręka, tak? No na takiej zasadzie.
A jak
nie?
Poznań zareagował na takie coś?
No świętym oburzeniem, no bo jak miał zareagować, bo prostytucja w Poznaniu była kiedyś zalegalizowana przed wojną, ale to nie znaczy, że się to tak łatwo rozeszło. Mało tego. No to w takim razie mamy ten rok 32. Ale kiedy jest rok 32, to w więzieniu siedzi pewna młoda osoba, która no już, prawda, tu już między dorosłymi była sprawa załatwiona. Czy takiej profesji można pracować zdalnie? Okazuje się, że tak. Nie? Była taka pani, która się nazywała Maria Lewandowska. I pani Maria Lewandowska postanowiła właśnie nawet kijem tego nie tknąć, ale na tym jednak zarobić. No i wpadła na taki pomysł, no niesamowita historia, jak z Agaty Christie. Zaczęła, wzięła sobie maszynę do pisania i książkę adresową, no i zaczęła pisać do ludzi, których kompletnie nie znała. Do mężczyzn, którzy wiadomo, że byli dobrze sytuowani, adwokaci, lekarze, prawnicy, no, i tak dalej, i tak dalej. Nawet kilku duchownych i pisała do nich listy. I taki list brzmiał mniej więcej w taki sposób. Mój drogi, już dawno nie dawałam znaku, ale obecnie bardzo mnie bieda przycisnęła i gwałtownie potrzebuję 200 zł. Myślę, że pamiętasz o słodkich chwilach wspólnie spędzonych. Nadeślesz tę niewielką dla ciebie kwotę, a tak potrzebną twojej małej kobiecince. Gdybyś pieniędzy nie przysłał i nie potraktował, w tej ciężkiej sytuacji, w jakiej się znalazłam, będę zmuszona o wszystkim, co nas łączyło kiedyś, opowiedzieć twojej żonie.
No proszę.
I proszę bardzo. I teraz takie maile przychodzą. Mało tego, doprowadziła do czegoś takiego, że ona tego nie dostawała do domu w listach, prawda, ani na konto, tylko założyła sobie skrytkę. Nawet w śledztwie wyszła numer tej skrytki 72623 w biurze ogłoszeń kuriera poznańskiego. Dała ogłoszenie, które brzmiało: psa małego, czujnego, porządnego kupię. No mogła od razu powiedzieć, że o jamnika chodzi, prawda? I te listy przychodziły jako odpowiedź, że ktoś ma to niby na sprzedaż. Była taka sytuacja, że pewien prawnik powiedział, no ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Pokazał to swojej żonie, zgłoszono sprawę na policję, obława była ta i ją ujęto, prawda? Ujęto tą panią.
Ale na więzieniu siedziała.
To znaczy nie, to było jeszcze zanim ją zamknęto, dlatego ją posadzono. Ale uwaga, co się dzieje, bo to ma miejsce, kiedy na przełomie września i października roku 1931, prawda? Bo mówiłem, że w 1932 już siedziała w więzieniu. Zostaje złapana. I teraz pytanie, jakby się zachował każdy człowiek? No wpadłem, zgrzeszyłem i tak dalej, siedzi bidula taka w tym, trzęsie się cała, panowie, tylko mnie wypuśćcie, mój Boże, co ja narobiłem, już więcej
musiałam
nie będę.
Musiałam zarobić na życie.
Musiałam, tak mnie bieda przycisnęła i tak dalej. Czy ją bieda przycisnęła? Ona była bardzo dobrze sytuowaną osobą, była z zawodu nauczycielką, bo no, to miała jakieś 25 lat czy 26. Jej ojciec już nie żył, był powstańcem wielkopolskim, ale on był posłem na Sejm, prawda? Mierzył chyba od 5 czy 6 lat. Jej matka miała w Poznaniu kamienicę. A więc to nie była biedna rodzina, to była fanaberia, czysta fanaberia. Co ta kobieta robi? Nie wiem, kaja się, płacze, w nerwice wpada? Nie, ona siedzi w tym areszcie, czeka na wyrok, pisze książkę pod tytułem Pamiętnik szantażystki. Z nią się kontaktują ludzie, ona ma rzesze wielbicieli, ona wysyła zdjęcia z autografem, ma propozycję małżeństwa, super jest, prawda?
Influencerka.
Influencerka, ale kiedy przychodzi do procesu, to ona mówi, ja nie mam pojęcia, w jaki sposób mnie w to wplątano. No faktycznie złapano mnie, jakaś taka głupia sytuacja.
Nie wiem, o co chodzi.
Nie wiem, o co chodzi. Co jest dowodem w sprawie? Maszyna do pisania. Wszystko przewidziała, ale nie to, że maszyna ma wadę techniczną. Tam jedna literka, literka P, miała charakterystyczną taką cechę, tak była skrzywiona, że to przesądziło. Dostała rok do odsiadki. No ale jaka przygoda, prawda? Czyli widzimy, że to nie jest, prawda, dzień dzisiejszy, ale kiedyś, mało
wszystko
tego.
Wszystko już kiedyś było.
Tak, wszystko kiedyś było, prawda?
Historia, ale te wyroki czy... jakieś strasznie niskie.
Tak, tak, to jest ciekawostka, prawda? Dzisiaj za takie coś jest znacznie więcej, nie? Inna sytuacja. Ja bardzo polecam taką książkę Reflektorem w mrok Boja Żeleńskiego. I tam jest taka sytuacja, kiedy on opisuje książkę, którą zrecenzował, książkę, którą napisał ksiądz z zakonu redemptorystów pod tytułem Co warto czytać. I to jest taka lista różnych książek, które on po prostu hejtuje, czyli to powinno, czego nie warto czytać. Tak? Nawet Dickensa nie lubi. Tak? Ale Boj Żeleński zwraca uwagę na jedną rzecz. Przecież on był tłumaczem z literatury francuskiej. Bardzo dobrze znał ten język, jeździł z odczytami. Nie? I mówi w pewnym momencie, że on jest zdumiony, skąd ten ksiądz zna takich autorów, których nawet on nie zna, prawda? A poza tym zaczyna wypisywać, prawda, wynajdywać Żeleński, że w zasadzie większość tych książek to jest albo pornografia, to co tam on analizuje, ten duchowny, albo to jest jakaś erotyka, albo coś, wszystko co jest niezgodne z prawem morderstwa i tak dalej, a książka ma imprimatur władzy duchownej, czyli ten to musiał wszystko przeczytać, a ten, który napisał Nihil Obstat, czyli nie ma przeszkód, tak? Też musiał wiedzieć, co czyta. Czyli ta literatura musiała być bardzo rozpowszechniona, tak? A my mówimy, że dzisiaj tempora, omores i tak dalej, prawda? Panie przewracają stateczne matrony, wymadlające kilometry różańców, przewracają oczami, bo zobaczyła jakąś młodą osobę tak czy inaczej ubrana. To jest taki bezlitosny wynalazek uczyniony przez człowieka, prawda? Który się nazywa fotografia. I ja radzę zobaczyć zdjęcia z czasów młodości Ewy Demarczyk, to jest młodość moich rodziców, prawda? Że panie, co prawda, panienki miały sweterki z golfem i długim rękawem, ale ta spódniczka niżej to nawet pół uda nie zakrywała. Było tak? Oczywiście, że tak było. No teraz może to jest efekt wahadła, że teraz to się chodzi do tego kościoła i te różańce, no za coś one się, prawda, no skąd żeśmy się wzięli na tym świecie, prawda?
No ale to często jest tak, no, że więc... co innego się mówi, a co innego się
robi. A noż właśnie, co się modli pod figurą, to ma co? Za skórą? No właśnie. No, wychodzimy z tej ulicy, bo się duszno robi, tak?
No tak, tak. Zacząłeś tutaj z wysokiego
C. Dobra, wychodzimy na Święty Marcin. Wychodzimy na Święty Marcin. Dobra, wychodzimy z tego niestety, tak, z tej ulicy. Bo... No ale no to tak to jest samo życie, prawda? No taka jest prawda. Wychodzimy z ulicy Bismarka na ulicę Święty Marcin. Ta ulica Święty Marcin, ona się nie zmieniała za bardzo, jeżeli chodzi o nazwę, w czasie. Rozejrzyjmy się, co byśmy widzieli w XIX wieku, prawda? Jesteśmy w XIX wieku, koniec XIX wieku, to jak w prawą stronę byśmy spojrzeli, byśmy widzieli taką ogromną bramę, to była brama berlińska. No załóżmy, że już jest po przebudowie, czyli ona już jest dwutraktowa, tam już sobie tramwaje jeżdżą. Po prawej stronie od tej bramy berlińskiej znajdowała się Intendentura Wojskowa, tam się dzisiaj znajduje Muzeum Enigmy, tak? Czyli no, budynek się zachował, tylko że on jest brzydki, on kiedyś miał taką ładną wieżyczkę. Potem, jak już zburzono bramę berlińską, rok 1901, od 1904 wyplantowano grunt, no i by nam się pojawiło to ogromne rusztowanie, gdzie tam powstawał zamek cesarski, a naprzeciwko było lodowisko, prawda, tam się dzieci bawiły. No a nas interesuje to, co było w lewą stronę. Skręcamy sobie w lewą stronę, idziemy sobie w lewą stronę, no i widzimy przed nami co? Rząd kamienic, piękne kamienice. Tutaj jakbyśmy spojrzeli na wieżowce Alfy i popatrzylibyśmy od Starego Rynku, nie pierwszy, ale drugi wieżowiec Alfy, to mniej więcej tam się znajdowała kamienica pod numerem 68. Tam mieszkał Karol Libelt. I tam Bibiana Moraszewska przyprowadziła Karolowi Libeltowi, takiego chudego, chorego człowieka, który się nazywał Juliusz Słowacki. Przyprowadziła, no ciekawe, że oni go z bratem, Bibiana Moraszewska z bratem Jędrzejem nie przenocowali, on jeszcze wtedy żył, więc to nie było tak, że niepolitycznie i w ogóle. Tak? No ale czemu go przyprowadził? Bo on był ciężko chory na gruźlicę. Libelt go tam przyjął, ugościł i tak dalej. No ale go co prędzej wyniósł, wyprowadził do swojego dobrego znajomego. Czemu? Bo Libelt miał małe dziecko, a gruźlica to była wtedy gruźlica. Jak wyglądały te kamienice? One były znacznie bliżej centrum ulicy, były przesunięte. Teraz Święty Marcin jest dużo,
tak
dużo...
Tak jak Pierzeja ta,
tak
ta
jak, dokładnie, tak, ale to, ta Pierzeja, która jest od strony poczty, prawda? Bo to jest przesunięcie, jest znacznie szersza. Jak był remont Świętego Marcina, pięknie było widać fundamenty, tak? I tej bramy berlińskiej również. Teraz było niedawno, że takie wielkie odkrycie Ameryki, że ojej, bo odnaleziono relikty bramy berlińskiej. Wszyscy wiedzą, że one tam są, bo ona została celowa tak rozebrana, żeby stanowiła jeszcze utwardzenie, bo to jest element konstrukcyjny, więc to jest płytko pod ziemią. Zresztą przy zamku był bardzo ładnie widoczny fundament tego takiego muru, który oddzielał świętego Marcina od terenu zamkowego. Też się zachował bardzo ładnie. No to jest bardzo, bardzo płytko pod ziemią.
Chodziłeś tam, oglądałeś te
fundamenty. Tak, chodziłem i zdjęcia robiłem. A zimno było strasznie. I idziemy sobie właśnie, idziemy sobie tędy. I mamy w prawą stronę ulicę Piekary, prawda? Też bardzo, bardzo stara, bardzo szacowna uliczka. I przy tej ulicy Piekary, tam jest teraz takie puste miejsce.
Parking?
Tam jest parking i mówił, Marceli Motti mówił, że nieopodal Odeonu. Odeon się znajdował tam, gdzie, myśmy już tam mówili o tym kiedyś, gdzie się teraz znajduje pasaż Apollo, prawda? Gdzie było kino Metropolis. Ale tam była kamienica... I obok, i tam mieszkał, ta kamienica była wybudowana przez doktora Ludwika Gąsiorowskiego. Byliśmy u niego na grobie, prawda? On sobie zainwestował pieniądze i tam na drugim piętrze mieszkała taka rodzina Bukowieckich, tak? I do tych Bukowieckich właśnie Libelt zaprowadził tego ciężko chorego w ostatniej fazie gruźlicy Juliusza Słowackiego. I Słowacki właśnie tam mieszkał. I ten pan Bukowiecki, on był starym Napoleończykiem, miał dosyć charakterystyczny wygląd, bo on nie miał palców, nie miał końców palców, miał połowy palców, prawda? Dlaczego tak się działo? Dlatego, że on brał udział w kampanii Napoleona, tej zakończonej w roku 1912, tą straszliwą ucieczką, kiedyś tam, prawda, są te opisy, jak się żołnierze napoleońscy włóczyli po ulicach Wilna na przykład, ubrani w ornaty, ubrani w suknie, ubrani, prawda, w kołdry, żeby tylko nie zamarznąć, i potem niedawno odkryto to potężne cmentarzysko, ten grób zbiorowy podczas budowy osiedla mieszkaniowego, że tam leżeli z wszelkich broni, prawda? To Bukowiecki wtedy, on był ranny, leżał na tym polu, na tym pobojowisku, nieprzytomny, mocno poodmrażany. Jego koledzy wzięli, bo zobaczyli, że jeszcze żyje, zanieśli go do miejsca, do takiej kamienicy, gdzie był szpital polowy urządzony. Trafili tam na jednego, jedynego lekarza, takiego dosyć opryskliwego. No, nie ma mu się co dziwić, dlatego że to był jedyny medyk, a on miał setki chorych. Musiał coś z tym fantem zrobić, no to nie wiadomo, gdzie ręce wsadzić, prawda? Kazał im go położyć, go położyli i poszli. Kiedy przyszli następnego dnia, on tam leżał w dalszym ciągu. No to zrobili straszną awanturę. Wzięli tego ciężko chorego, tego nieprzytomnego Bukowieckiego, zanieśli go na polecenie lekarza na górę. No niestety trzeba mu było te palce amputować, tak? No ale jakoś doszedł do siebie. A na sąsiednim łóżku leżał taki pan, który ma swoją ulicę w Poznaniu. Tutaj w zasadzie on nigdy nie był, prawda? Nazywał się Aleksander Hrabia Fredro. Prawda? Także z takim fajnym gościem sobie leżał. No i teraz Słowacki właśnie tam, kiedy się o tym dowiedział, zapytał się, co się stało z tymi palcami. No i ten Bukowiecki pojechał po całości, po tym lekarzu, taki, owaki i tak dalej. O co się rozchodzi, kto był tym lekarzem? To był taki pan, który się nazywał August Becki, który był lekarzem, prawda, a który był prywatnie ojczymem Juliusza Słowackiego. Bardzo dobrze go traktował. Zresztą zginął August Becki w bardzo ciekawych okolicznościach. Był taki duszny popołudnie, poszedł sobie na piętro u siebie w domu, miał otwarte okno, chciał odpocząć i wleciał piorun kulisty i go zabił. To jest tak, jakby go meteor trafił. Tak niesamowitą śmierć miał ten człowiek.
No takich zbiegów
okoliczności. Tak, to jest prawie, że... No to jest cudo, ale to jest autentyk. I na grobie Augusta Becki jest duży duży kamień i na nim są łańcuchy, takie jak piorun ochrony położone. Także takie rzeczy, prawda? Czy Marceli Motti mówi prawdę, czy nie? On często mówi, że nie pomnę, nie pamiętam, nie sięgnę pamięcią, ale tam mieszkała u tego Augusta Becki, jego córka Waleria Bukowiecka, to była jego przyszła żona. Także gdzie jak gdzie, ale on by tam w nocy, o północy z zamkniętymi oczami, z zawiązanymi trafił. To jest bezbłędne trafienie, to możemy mu wierzyć. Zaraz obok jest kościółek świętego Marcina, który to jest taką wariacją na temat kościoła świętego Marcina, dlatego że on został tak zrujnowany w czasie II wojny światowej, jak w Warszawie Pałac Królewski, Zamek Królewski. Ile zostało z kościoła świętego Marcina? Wystarczy sobie stanąć przed tym kościołem, tam są te stare cegły. To właśnie tyle z niego zostało. Czyli z tego pierwotnego wyposażenia tam nie zostało w zasadzie nic, no bo to się wszystko zrujnowało, spaliło. Ale co jest ciekawe, że właśnie Motti w swoich wspomnieniach pisze o tym, że daje taki wyraz tego, jaka była mentalność. Tak się bardzo cieszył, że jeden z proboszczów przymurował do tego zabytkowego kościoła nową kaplicę, że wyrzucił stary ołtarz, który był brzydki, poczerniała ta figura tej świętej i tak dalej, drewniana, taka w tej czarnej sukni, bo to pewnie od tych świec, od tego wszystkiego, i taki ładny, nowy. To nam się od razu przypomina ta sytuacja w Krakowie, gdzie Jan Matejko własną piersią bronił ołtarza Wita Stworza, bo też był stary, beznadziejny, brzydki, drewniany, a taki ładny, kamienny by się tam postawił. I tutaj była dokładnie ta sama sytuacja. Prawda? Także w tej chwili tam nic takiego oryginalnego nie ma. No, jak się wchodzi, to tak się fajnie robi, bo tam są takie malowidła jak z czasów króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu, nie? Ale no, mówię, to już jest, prawda, współczesna dekoracja z tego oryginalnego kościoła.
Ale nic tam odtworzona?
Nie wiemy tego tak naprawdę, dlatego że w XIX wieku, w XVIII wieku tam były setki przeróbek. To w ogóle był bardzo popularny kościół, dlatego że ta parafia... świętego Marcina, no tam cmentarz świętomarciński, to był cmentarz dysydencki. Tam bardzo ważni ludzie byli pochowani. Marcinkowski na przykład był pochowany, czy Cegielski tam był pochowany z rodziną. No i tam się skupiało też życie takie kulturalne w czasie XIX wieku, w czasie zaboru, takie religijno-kulturalne, więc to były też duże inwestycje. No ale prawda jest taka, że no, on był, no nawet wieże mu dobudowano. Jest takie zdjęcie Artura Greisera w czasie II wojny światowej. On idzie świętym Marcinem, a w perspektywie ma ten kościół właśnie z wieżą, prawda? Wieża, która tam pasowała jak wół do karety, ale była. No na szczęście, że już jej nie ma, prawda? Także tak to wygląda. I zaraz za świętym Marcinem, za kościołem świętego Marcina mamy co? Mamy ten postumę, to jest miejsce, gdzie stał pierwszy w historii wszechświata pomnik Adama Mickiewicza, wykuty przez Oleszyńskiego we Francji z beznadziejnego materiału, bo z takiego kamienia to się we Francji, Oleszyński z tego zresztą żył, kuło się na grobki, tak? No ale to jest jednak troszeczkę inny klimat niż w Polsce. Jeszcze nie było takich zim jak są teraz. Teraz by się przechował, no ale potem było trzeba tam naprawiać. Był następny egzemplarz i dookoła tego był potem ustawiony, też się zachował, chociaż już bez tych rzeźb, tego chłopca i dziewczynki, taka ta balustrada, którą zaprojektował początkujący wtedy artysta Roger Sławski, którego notabene siostra mieszkała w domu obok, tak? Bo ten dom obok, gdzie teraz się mieści drewny kocur, to był taki domek, który w tej kamienicy mieszkali lekarze. I tam mieszkał doktor Matecki, na którego grobie zresztą byliśmy. I mieszkał doktor Wicherkiewicz z żoną, prawda? Ona była z domu Sławska, tak? A ponieważ on był dobrze zarabiającym lekarzem okulistą, no to była pozbawiona tego bólu cierpienia dnia powszedniego i była takim pierwszym fachowym historykiem w mieście Poznaniu. Prowadziła kwerendy, była utalentowaną też i pisarką, i malarką, i to tak ładnie nam przekazała. Też zresztą byliśmy u nich na grobie, prawda? A jego z kolei brat, doktor Bolesław Wicherkiewicz, potem został profesorem. To jest ten, który sobie kazał oko usunąć, ponieważ miał zakażenie, prawda? No już to już była naprawdę światowa sława. Wykładał i w Wiedniu, i w Krakowie. Naprzeciwko tego miejsca mamy dzisiaj galerię handlową, ale tam stała taka przepiękna kamienica przed wojną i tam była ta słynna drukarnia Deckera, tak? I w tej drukarni pracował ten pan, co chłopom bal urządził w bazarze. Też o tym mówiliśmy. To było właśnie dokładnie w tym miejscu. Taką fajną trasę teraz mamy, bo widzimy gdzie kto, bo to się właśnie w tym miejscu...
Wszystko sąsiedzi.
Tak, to wszystko było, byli sąsiedzi, się wszyscy znaleźli, żenili się między sobą. Skręcamy na chwileczkę w Aleję Marcinkowskiego, tylko na chwileczkę, i skręcamy w ulicę Podgórną, bośmy jeszcze nie szli ulicą Podgórną. No i dobra. Mamy taką fajną kamieniczkę. z takimi okrągłymi okienkami pod dachem, tak? Ona jest taka niska. Ona taka była zawsze. Tam się bardzo, bardzo niewiele zmieniło. W ogóle jak się chodzi po mieście Poznania w okolicy Starego Rynku, to widzimy, że są takie wysokie kamienice, a zaraz obok są takie małe te kamieniczki, tak jakby one były zburzone w czasie II wojny światowej, a potem się okazuje, że nie odbudowano. To nie jest prawda. Te niskie kamienice to są domy, które budowano już jako domy fachowo wymurowane, tak? Zastępując budownictwo drewniane czy szachulcowe, ale one jeszcze, to jest pierwsza połowa XIX wieku. Potem, po drugiej połowie wchodzą te takie piękne, duże, zdobione, potem secesja wchodzi i tak dalej. I to jest właśnie takie tak ładnie pokazane. A ta tutaj, to było miejsce zamieszkania doktora Karola Marcinkowskiego. My pamiętamy doktora Karola Marcinkowskiego, że on mieszkał na Starym Rynku w Poznaniu w takiej kamienicy, która należała do państwa aptekarzostwa Kolskich, tak? I kiedy pan aptekarz Kolski umarł, no to pan doktor musiał się wyprowadzić, bo to no, już zaczęła się cała ta obyczajowa.
Nowe porządki.
Tak, nowe porządki, tak, ale to też już zarzucano pani Kolskiej, że ostatnie dziecko pani Kolskiej to nie jest jednocześnie ostatnie dziecko pana Kolskiego. Już cały czas wchodzimy, dzisiaj mamy taki temat obyczajowy właśnie. No i ten Karol Marcinkowski, biedny człowiek, który był już śmiertelnie chory. My pamiętamy, że on był ciężko chory na gruźlicę, on tę gruźlicę sobie złapał kiedy zamknięto go w twierdzy za to, że będąc na studiach w Niemczech należał do podziemnej polskiej organizacji, tam się nabawił gruźlicy. No a ponieważ miał takie fajne hobby, że lubił jeździć na koniu, więc on się notorycznie przeziębiał, no i doprowadził się do tego, że jak pisze Moty, że krótko przed swoją śmiercią, to on na to pierwsze piętro, on wchodził o kiju albo go wnoszono, prawda? Także on tam już na końcu już nie mógł tam mieszkać. On już wyprowadził się do swojego kolegi, do Dąbrówki Ludomskiej, gdzie zmarł, a płuca miał w takim stanie, że były te ropnie w płucach, sekcja to wykazała. No i co ciekawe, że on w takim stanie nie mógł zrobić nic, więc to znowu to takie parszywe gadanie właśnie, żeby człowiekowi zrobić złą prasę. To tak samo, to hejt jest, cały czas o tym mówimy, też to nie jest nic nowego, prawda? Ludzie mają języki, to zawsze ta miernota, która nie jest w stanie nic zrobić, no to tego dobrego zhejtuje. Ale nam chodzi o innego człowieka, który się tam urodził, prawda? Marcinkowski miał sąsiadów. To był taki młody oficer z żoną, no i już nie widzi, Marcinkowski już tego dziecka nie zobaczył, ale tam się urodził chłopczyk, który też chciał zostać żołnierzem, jak jego tata. On tam się bawił na tej ulicy Podgórnej, prawda, i na tym podwórku z tymi dziećmi i tak dalej, a potem zaszedł znacznie, znacznie wyżej. I kiedy dzisiaj wisi tablica upamiętniająca doktora Karola Marcinkowskiego na tej kamienicy, to kiedyś była inna, wisząca nad wejściem, bo tam się urodził Paul von Hindenburg. Właśnie ten super Paul von Hindenburg, na cześć którego nazwano ten sterowiec, który się potem spalił w Stanach Zjednoczonych. W ogóle to jest niesamowita historia, że dziennikarze rzadko kiedy się chwyci taką katastrofę, prawda? I jeszcze widać, że temu dziennikarzowi głos...
Jedna z takich pierwszych.
Tak, no ale co to mówię. Czego ja żałuję, co mnie zaczęło... Takie trochę przykre, że wynalazek filmu i fotografii tak późno powstał, prawda?
No nie mógł być od początku świata.
Sorry, ale mógł być choćby trochę wcześniej, prawda? Bo ile, no właśnie takie momenty.
Zawsze byłoby za późno,
nie? No w każdym razie to było. Ale dlaczego ja mówię o Hindenburgu? Jaka jest polityka? Prawda? Teraz weźmy w te szalbierstwa polityczne troszeczkę. Pamiętamy, że takim ulubionym władcą w mieście Poznaniu to był Wilhelm II Hohenzollern. No to jest człowiek legenda. On naprawdę, to nie był zły gość, prawda? On bardzo dobrze dla Poznania chciał, prawda? I poznaniacy powinni mu być wdzięczni. Z jakiego powodu? On, jak dostał miejsce na tronie, zwolnił z pracy Bismarcka. I choćby za to go powinni Polacy lubić, nie? Ale popatrzmy na jedną rzecz. Bismarck to był bardzo przebiegły człowiek, tak? I on chciał być taką szarą eminencją i kierować z tylnego siedzenia, prawda, cesarzem. Ten się nie dał się wyrolować. I wydawało mu się, że jak Bismarcka wywali z roboty, to już będę teraz rządził. Nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że Bismarck wychował sobie jeszcze dwóch innych ludzi. Właśnie tutaj tego, o którym przed chwilą mówiłem, tak? A jeszcze niedaleko Poznania, niedaleko Swarzędza, w takim folwark Kruszewnia, taka malutka miejscowość, tam się urodził Erich Ludendorff. Następna wielka postać w wojsku niemieckim i oni byli cały czas przy tym cesarzu, takie dwa konie trojańskie i pamiętamy, oni go wprowadzają na pierwszą wojnę światową. Oni go w Pszczynie namawiają do tego, żeby podpisał dekret o nieograniczonej wojnie podwodnej, prawda? I na końcu oni zwalają na niego całą winę i go zmuszają do abdykacji. Ile lat to trwa, prawda? A jemu się wydaje, że jest wszystko w porządku. Tak działa polityka. Nie? To jest niesamowita rzecz, prawda?
Czyli Bismarck w tle.
Bismarck w tle i to po śmierci. Przecież on w międzyczasie umiera i tak dalej, prawda, staje się tą ikoną i w ogóle, a ci dwaj jego, no tak jak są te śpiochy tak zwane, prawda, ci szpiedzy rosyjscy, on całe życie żyje przykładnie i w ogóle rodzina, dwójka dzieci w tych Stanach Zjednoczonych dostaje jeden jedyny rozkaz, prawda? I no mówię, jaka to jest, co ci ludzie musieli czuć, prawda, czy Hindenburg, prawda, czy Ludendorff. Nawiasem mówiąc, Hindenburg całkiem ładnie mówił po polsku, to też się o tym nie mówi, taki polakożerca i tak dalej. Jak on miał nie mówić
tak po
jak się na Podgórnej urodził, to samo Ludendorff, nie? Także zawsze się mówi, język wroga trzeba znać. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Polacy zawsze się tak troszeczkę głupio obruszali na to, nie? Że o, nie będę się uczył niemieckiego, nie będę się uczył rosyjskiego. Największy błąd na świecie. Pamiętajmy, zawsze oni mówili biegle kilkoma językami obcymi, prawda? Zawsze coś rozumieli. Gdzieś tam te najważniejsze sytuacje to są gdzieś tam w kuluarach i tak dalej, prawda? Taka sytuacja. A propos mówimy o szpiegach, prawda? Kawalątek dalej. Tak? Ta sama pierzeja, takie niepozorne drzwi. Tam pracownię swoją, wydawnictwo swoje miał taki facet, który poszedł siedzieć za szpiegostwo, a my bardzo lubimy jego książki czytać, Józef Ignacy Kraszewski, autor starej baśni. On szpiegował na korzyść Francuzów. Mało tego, on ze swoich pieniędzy opłacał innych szpiegów, on zbudował siatkę szpiegowską. Więc jak go wreszcie drapnęli, tak, to go wsadzili gdzie? Do twierdzy w Magdeburgu, prawda? Kraszewski miał sporo pieniędzy, zresztą on dbał bardzo o swoje finanse, podobnie zresztą jak Henryk Sienkiewicz. I dlatego właśnie Kraszewski miał w Poznaniu swoje wydawnictwo, bo przedtem wszyscy inni drukowali sobie u takiego pana, który się nazywał Żupański, prawda? No i Motty pisze właśnie, że Żupański miał taką pakamerę, taki pokoik, który był tymi wydrukowanymi wierszami, poematami tych domorosłych poetów, patriotów, zawalone aż do samego sufitu, bo tego nikt nie chciał czytać, prawda? Ze względu i na jakość i w ogóle na całą tą sytuację. Wspomina taką sytuację, kiedy on pojechał do Lelewela, Żupański, z pieniędzmi. Lelewel był biedny jak mysz kościele. Mówi, słuchaj, stary, no ja nie chcę, ja wiem, że ty na tym nic nie zarabiasz, prawda? No a Sienkiewicz, który miał odczyty w bazarze, czy właśnie Kraszewski, takie te pieniądze im były potrzebne. No i Kraszewski właśnie takimi rzeczami się na korzyść Francji zajmował. Trafia do Magdeburga, ale on tam za długo nie siedzi. Dlaczego? Dlatego, że jest ciężko chory. Jest chory na płuca. Zostaje zwolniony za kaucją, tak? Czyli nie ze względów zdrowotnych, ale pozwolono mu wyjść, wyjeżdża do Szwajcarii, krótko później zmarł, a w tym samym miejscu, w tej twierdzy Magdeburgu, nie tak długo później, mieszkał sobie taki pan, którego też tam zamknięto, nazywał się Józef Piłsudski, tak? I tak się mówi, że przyszły generał Sosnkowski też tam współcierpiał z nimi i tak dalej. Prawda jest taka, że Sosnkowski tam się zgłosił na ochotnika, żeby Piłsudskiemu nie było nudno. Piłsudski wcale nie miał tak źle w tym Magdeburgu, bo on nie mieszkał w kazamacie przykuty łańcuchem za nogę do ściany, tylko mieli taki domek. Po całych dniach siedzieli, grali sobie w karty, a wyniki zapisywali na piecu, prawda? Na piecu kaflowym. No w końcu go wsadzono tak samo jak Lenina do pociągu, tak? Bo to Niemcy go zwolnili, wiedzieli kiedy go zwolnić, bo to była wielka polityka, tak? Tyle, że nie zaplombowano pociągu. U Lenina zaplombowali pociąg, a tutaj nie. No i potem wysiadł z tego czerwonego pociągu na przystanku Niepodległość i tak dalej, zdradził swoich towarzyszy z PPS-u, już był zupełnie innym człowiekiem, a to jest charakterystyczne właśnie dla tej epoki, to zmienianie, prawda, stron, prawda, a Piłsudski to był mistrz świata, no przecież on miał taką narzeczoną na Syberii, kiedy siedział, prawda? On tam też nie miał źle, on tam na polowaniu, on miał na Syberii, kiedy Piłsudski siedział, miał broń i chodził na polowania. Co to jest za więzienie, co to jest za zesłanie, jak jest zesłaniec uzbrojony, są zdjęcia przecież z tego, jak on tam siedzi na stanowisku.
Miał taką, ale z Syberii trochę trudno uciec pewnie.
No tak, bo to jest właśnie więzienie bez jakiejś, właśnie rozmawiałem z jedną osobą z Rosji i mówię właśnie, że szeroka strona moja rodna, naprawdę, kuda dziecka. No i taka jest prawda. Nie? W każdym razie tam on miał taką dziewczynę, Leokadię Lewandowską, i bez ogródek jej napisał, ona skończyła odsiadkę wcześniej, prawda, bo była z takiej patriotycznej rodziny, wyjechała do siebie, on jej napisał w liście, że w sumie już nie jest więcej zainteresowany, no i ona popełniła samobójstwo. Także tak, potem jak już Piłsudski umarł, była ta sytuacja związana z jego pogrzebem, że kardynał Sapieha, to był taki problematyczny pochówek, prawda, teraz znowu historia się powtarza, bo pod wieżą Srebrnych Dzwonów jest pochowany Józef Piłsudski, który tam był, pogrzeb był kontrowersyjny na Wawelu, a w przedsionku jest inny grób, który też był kontrowersyjny i też jedni chcieli, a drudzy nie chcieli, tak? Tak, tak, że to się powtarza. Nawiasem mówiąc, jak się tak już zaraz...
Lech Kaczyński.
Tak.
Żeby nie było wątpliwości.
Żeby nie było wątpliwości, no bo i jeden, jednego nie chciano na Wawelu i drugiego nie chciano na Wawelu. Znaczy jedni chcieli, drudzy nie chcieli. Kiedy kardynał Sabiecha powiedział, że Piłsudskiego nie chce na Wawelu, to rząd się podał do dymisji. Taka była histeria, tak? Ale żeby było ciekawie, z takich ciekawostek właśnie, jak się będzie na Wawelu, no to Piłsudski jest pochowany tak naprawdę w szklanej trumnie, ale ona jest osłonięta takim mosiężnym sarkofagiem. To niedawno w trakcie konserwacji tego sarkofagu okazało się, że jednak... ten kaliciński major, który go tam mumifikował, psy na nim wieszano, no bo tam mu to trochę nie wychodziło. Jednak dopiął swego. Bardzo ładnie się marszałek teraz prezentuje. Nawiasem mówiąc, a druga sprawa to jest to, że ten materiał, z którego wykonano ten sarkofag, z tego się robiło łuski między innymi do pocisków artyleryjskich. Prawdopodobnie z jakichś magazynów wojskowych była ta blacha wzięta, bo w środku, na zewnątrz tego nie widać, ale w środku są pozostałości zielonej farby wojskowej. Nie? To zostało zakonserwowane. I jak jeszcze, no zaraz wychodzimy z tej krypty, wracamy do Poznania, ale warto poszukać autografu Piłsudskiego, bo tam stoi po piersie. I marszałek widział to, po piersie ten model gliniany i podpisał się, wziął coś ostrego, podpisał się na nim. To jest na ramieniu, proszę sobie zobaczyć następnym razem, jak tam będzie. Wracamy do Poznania, bo nie mówimy o Krakowie teraz. No i teraz tak, jesteśmy na tej ulicy Podgórnej. Ulica Podgórna ma takie dosyć duże nachylenie, prawda? Kiedyś miała większe. Tak? Teraz ma takie dosyć duże nachylenie i na tej ulicy Hipolit Cegielski pokazywał ludziom, co potrafią jego maszyny. Tam testował lokomobile, prawda? Co to jest lokomobila? To jest taki traktor o napędzie parowym, można powiedzieć, albo to jest taka lokomotywa, która jest w stanie jechać po drodze. Fajny sprzęt, naprawdę, jak ktoś chce sobie zobaczyć, no to można pojechać na przykład do Szreniawy, tam przybejść, tak, cudowna, tak. Ogromna.
To gigantyczne urządzenia były.
Tak, no bo to jest silnik parowy, to jest lokomotywa, to trzeba umieć obsługiwać, żeby to nie wysadzić się przy okazji w powietrze, ale tym można zaorać pole, tak? Albo można sobie gdzieś tam podjechać, on ma takie koło pasowe, no i na przykład napędzać młockarnię, tak? I teraz ja tak sobie wyobrażam, jak to się napędza młockarnię czymś, a obok się pali tyle ognia, prawda? Że jak to musiało wyglądać, prawda?
Przy tym pyle fruwającym
przy tych plewach, przy tym wszystkim, że to pół wsi z dymem nie poszło, no ale było używane. No i właśnie Cegielski chciał pokazać, że tak wielka maszyna z jego produkcji jest w stanie wjechać pod górę, prawda? I to się udawało, prawda? No, miał gdzie pokazać, dlatego że jakbyśmy się odwrócili plecami właśnie do tych budynków, to mamy w tej chwili ten jeden wielki plac budowy, tak bardzo kontrowersyjny. No i tam stała piękna willa Hipolita Cegielskiego, ostatnie jego miejsce zamieszkania w Poznaniu, bo miał kilka, tak? Ale właśnie tutaj postawił sobie tą willę w stylu toskańskim. On miał taką, to jest taki kompleks człowieka, który wyszedł z biedy, prawda? Bo on się w tych ławkach urodził, matka mu szybko umarła, ta sytuacja wiecznie niepewna, prawda? Finansowa, no w końcu się wrzenił w rodzinę Mottych, dosyć zamożną, ale miał tą zajawkę taką właśnie, mówiąc nieładnie, że gdzieś go tam ta bieda, ten...
Pamiętał.
Jego teściowa, matka Marcelego Mottego, nawet zarzucała gdzieś tam w liście do kogoś, napisała, że on, prawda, ma ten taki rozmach, nawet mu wypomniała, że zbyt dobrze jada. Tak, bo on pisał, że jak był w gimnazjum, to tam było twardo i głodno. Nie, to pamiętał, takie coś, że lubił się postawić, lubił się zastawić, a jednocześnie jak się patrzy na jego zdjęcia, to zwróćmy uwagę na to, że to jest człowiek, który jest zdenerwowany, nie? On tak charakterystycznie patrzy, prawda, jest taki trochę wychudzony. Jak się czyta jego biografię, on zaczął jeździć do sanatoriów. Wiecznie miał duszności, wiecznie go bolała głowa, nie mógł chodzić. To jest ciekawostka przyrodnicza, że kiedy człowiek ma nerwice, takie stany depresyjne, to się rzuca na nogi. Matka Józefa Piłsudskiego, kiedy zaczęli bankrutować, kiedy ojciec rozpuścił majątek, przestała chodzić z tych nerw. Nic jej nie było, prawda? Fizycznie, prawda? Ale jednak takie coś jest, prawda? Jej to przechodziło, kiedy się sytuacja finansowa poprawiała. Tutaj coś podobnego, dlatego że on miał też kredyty ogromne wzięte, jak budował te fabryki. To nie było tak, że on od zera do milionera wystartował. Nie, on jechał na początku na potężnych pożyczkach. I ta willa to było spełnienie jego marzeń, prawda? Spełnienie marzeń, a mimo wszystko jego żona umiera. Całkowicie zdrowa fizycznie, po urodzeniu następnego dziecka. Bada ją Marcinkowski, bada ją Matecki, badają wszyscy kumple Cegielskiego, lekarze. Jej fizycznie nie jest nic. W tej rodzinie Mottych coś takiego było po ojcu, który też był takim neurostanikiem, to właśnie teściowa Cegielskiego mówiła, prawda, że on miał takie stany depresyjne. Nie wiem, może oni mieli jakąś chorobę dwubiegunową afektywną. Nie wiemy tego, prawda, bo to jeszcze nie jest ta medycyna, prawda, ale ta kobieta umiera. To jest realność, tak? I więc jak patrzymy na to zdjęcie tej willi, to po lewej stronie stoi rzeźba. Bardzo podobno do tej Higiei, ale ta kobieta stoi. My nie widzimy jej twarzy. To jest niestety jedyne jej zdjęcie. To jest pomnik, to jest portret, sportretowana ta żona Hipolita Cegielskiego, siostra Marcelego Mottego, właśnie w takiej greckiej, taka kiedyś była moda, a jak ona powstała, ta rzeźba, to jest pierwsza rzecz, którą odlano w lejarni żelaza, jak Cegielski już uruchamia własną odlewnię, to i biskup poświęcił tą halę, puszcza się ten gorący metal do tej właśnie formy. I to jest to, szkoda, że to się nie zachowało, niestety przepadło całkowicie. Tak jak
a kiedy to przepadło?
Trudno powiedzieć, no
to
bo
wojna?
Prawdopodobnie tak, dlatego że nie ma potem tych przesłanek takich, ale przecież Stefan Cegielski, syn Hipolita, on żył bardzo długo jeszcze, ta rodzina miała to w posiadaniu, więc oni tego nie zniszczyli. No, na takie rzeczy kiedyś niestety nie zwracano uwagi, nie? Ale prawdopodobnie gdzieś czasy II wojny światowej, no bo pierwsza wojna światowa nie ruszyła Poznania. Tutaj było bardzo ładnie, bo był święty spokój, ludziom też nie zależało, to była taka religia związana z Hipolitem Cegielskim, bo tam była taka ciekawostka. Kiedy Cegielski umiera, to woła do siebie, w ogóle w jaki sposób umarł Cegielski. Cegielski się w czasie budowy takiego wielkiego gazometru w gazowni poznańskiej przy Grobli, budowano wielki gazometr, czyli zbiornik gazu, potężny, tak? I dochodzi do wypadku. Zarywa się rusztowanie, nie wiem, czy były ofiary śmiertelne, ale są poszkodowani. A Cegielski miał takie silne poczucie obowiązku, więc powiedział, że ja teraz będę tego BHP, mówiąc naszym językiem, pilnował, tak? I stoi na tej budowie, marznie, moknie, w końcu się przeziębia i umiera. Ale woła do siebie przed śmiercią takiego człowieka, który się nazywał Władysław Będkowski. I ten Władysław Będkowski jest, no to jest człowiek orkiestra. On pochodził z Warszawy, on był z zawodu prawnikiem, ale zaliczył wszystkie wojny i powstania, jakie wtedy były miejsce. Aż gdzieś tam po Węgrzech i tak dalej. No taki no szukał guza facet, nie? Jak nie był z zawodu prawnikiem, no jak nie siedział w kancelarii, to pracował w banku, miał tą smykałkę. I on mu, Cegielski mu przekazuje cały swój majątek i swoje dzieci pod opiekę. Obcemu człowiekowi. Oni nie byli żadną rodziną, tak? I co się dzieje? Będkowski pomnaża ten majątek, tak? Jak dzieci są dorosłe, on im to oddaje, pakuje się i wychodzę. On mówi, czekaj, został z powrotem, prawda, do tego, ty tutaj masz dożywocie. I potem pisze Motty, że przez tą samą furtkę, przez którą wyprowadzono trumnę Cegielskiego, to też wyniesiono Będkowskiego. Później tylko, że Będkowski, no teraz grób Cegielskiego w zasadzie nie istnieje, tak? No bo on był pochowany na cmentarzu świętomarcińskim. To, co leży pod tym obeliskiem na cmentarzu zasłużonych, to nie wiadomo, co to tak naprawdę jest, czyje to są szczątki. Natomiast Będkowski jest pochowany, z tego, co ja się orientuję, w Warszawie. Czyli może był na gościnnych występach tutaj, ale przeniesiono go na cmentarz do Warszawy. No i po jakimś czasie właśnie ta willa zostaje obudowana szpitalem i tak dalej. No i teraz po niej niestety śladu nie ma. Ale na tym miejscu, tam obok szpitala, było jeszcze coś bardzo ciekawego. I Motty też to wspomina, on to widział na własne oczy. To była baszta. Baszta, która pochodziła ze średniowiecza, była elementem murów obronnych, ale była duża. To była największa baszta w tym systemie. I ona była zamieniona na mieszkania. One były nieustawne, bo to było na okręgu i tak dalej. I dyrekcja szpitala powiedziała, że burzymy to wszystko, prawda? I co się okazało? I dyrektor, jak to zostało zburzone po tej całej akcji, dyrektor szpitala dostał dyscyplinarkę, dlatego że władze pruskie bardzo doceniały ten walor i tam chciano zrobić kasyno czy coś takiego, prawda? No i niestety to się nie udało, czyli zaprzepaszczono taki piękny zabytek, który nawet na zdjęciach on jest. Są takie stare zdjęcia, gdzie on się jeszcze znajduje, naprawdę te okna tak po obwodzie, no nie ma tego niestety, no ale no to jest właśnie to, że nie patrzono na takie walory. Schodzimy sobie na dół, prawda? Jesteśmy u wylotu ulicy Podgórnej, czyli Bergstrasse, jakbyśmy mówili po niemiecku, tak? No i jesteśmy gdzie? To jest Petri Plac, albo Plac Piotrowy, dzisiejszy Plac Wiosny Ludów, tak? Przez pewien moment tam jeszcze było coś na temat Edgara Hoovera, tak? czemu Edgara Hoovera? Dlaczego tak upamiętniono? No, pamiętamy, że Edgar Hoover kiedyś nie był prezydentem Stanów Zjednoczonych, tylko był biednym studentem. No i pomyślał sobie z chłopakami ze swojego roku, no to zarobimy trochę pieniędzy. Zaprosimy kogoś ważnego, akurat był wybitny artysta w okolicy, no to zaprosili go, zorganizowali koncert, myśleli, że zarobią kasę, jemu zapłacą, za salę zapłacą, sami zarobią. To się okazało, że to było przed świętami, guzik z tego wyszło. No i ten wybitny artysta powiedział, słuchajcie chłopaki, ja was rozumiem, ja nic od was nie chcę, tak, weźcie tak się jakoś zorganizujcie, zapłaćcie za tą salę i jesteśmy rozliczeni. I on mu to tak pamiętał, jak został prezydentem, prawda, temu muzykowi, temu artyście, prawda, że jak przyszło co do czego, bo trzeba odbudowywać Polskę, to potężne pieniądze ze Stanów Zjednoczonych i pomoc w ogóle, i bydło zarodowe, i zboże, i wszystko, co tylko możliwe było, było do Polski wysłane, dlatego, że tym wybitnym człowiekiem, który tam koncertował, to był Ignacy Jan Paderewski. Także tak Paderewskiemu pamiętał Hoover, prawda, od czasów tych swoich studenckich, prawda, że tak go wyratował, że nie poszedł, no mógł mieć sprawę sądową, mógł pójść siedzieć, z uczelni go mogli wywalić, prawda, a jednak, nie, także tak, tak mu się odwdzięczył i dlatego poznaniacy tak tutaj, szanując Paderewskiego, upamiętnili Hoovera. No szkoda, że to jest plac Wiosny Ludów, a nie Hoovera. No dlaczego by się miał nie nazywać? No i tak patrzymy sobie na ten plac. Jest taka zasada, tego się uczy też na kursach przewodniczących, że opowiadamy o tym, co widać, tak? Więc jak ja bym miał opowiedzieć o tym, co widać, to albo bym nic nie powiedział,
to nie byłyby
albo bym takimi słowami mówił, żeby mnie więcej nikt przed ten mikrofon nie zaprosił tutaj, to może ja powiem, co było tutaj kiedyś, tak?
Nie jesteśmy na kursie.
Nie jesteśmy na kursie przewodnickim, ale to dobra, no to teraz tak, schodzimy sobie na dół, tak? Jesteśmy przed tym, na tym placu, prawda? Były piękne kamienice. Piękne ciągi kamienic i po prawej stronie była taka śliczna, biała kamienica. Tam się mieściła właśnie ta super pensja Anastazji Warnki. Tak, to co mówiłem. Z tym pomnikiem Mickiewicza na półpiętrze, z tymi wszystkimi, prawda, pięknymi meblami i tak dalej. Tam, gdzie studiowała, tam, gdzie się uczyła, taka pani, która się nazywała Mieczysława Trapszo. My ją pamiętamy jako Mieczysławę Ćwiklińską. Po lewej stronie był inny ciąg kamienic i tam była konkurencyjna pensja panien Danysz. Też byliśmy na grobach. Jednej i drugich, prawda? I drugiej. I teraz tak, takie pytanie. Jesteśmy na tym placu Piotrowym, tak? I jak popatrzymy sobie na McDonalda, to tam się znajdował kościół, tak? Po prawej stronie szpital dziecięcy, dzisiaj Bolesława Krysiewicza, u którego też byliśmy na grobie. Ten szpital się kiedyś nazywał, jeżeli dobrze kojarzę, Świętego Józefa. To był szpital dziecięcy na 80 łóżek i to jest ten szpital, który przeżywał takie nawiedzenie, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za każdym razem, jak Helena Modrzejewska przyjeżdżała do Poznania, tak? Tak pompowała takie siana, a wszyscy się dowiedzieli dopiero, jak ona już tam była dawno gdzie indziej, prawda? Jak to wychodziło na mnie. Tak, to było po cichu robione. Ale ten kościół jest fajny, bo on był brzydko nazywany, że to były portki księdza albo portki Piotra, no bo ktoś sobie wymyślił, że w Poznaniu powstaje taki mały Notre Dame, tak? I no i jaki Paryż, takie Notre Dame, takie wyszło, to troszeczkę, no małe faktycznie portki, poraża, tak, nie poraża to jakoś pięknością, ale tam był taki pastor, który się nazywał Gebel. No i pastor miał żonę. I ta żona wzięła sobie do pomocy taką młodą dziewczynę, która się nazywała Johanna Bade, tak? Protestancka. I ta dziewczyna, ta Johanna, dowiedziała się tam, że jest taka funkcja, która się nazywa diakonisa, bo w kościele protestanckim nie ma zakonu, nie ma zakonnic, prawda? Ale no te dziewczyny, które no chciały coś fajnego zrobić, chciały coś dobrego zrobić, no doszły do wniosku, że można,
szukały swojego miejsca.
Ona się tak zapaliła do tego pomysłu, że pojechała sobie do Niemiec, tam przeszła przeszkolenie i przyjechała do Poznania i dostała od wojska na Ostrowie, na Zagórzu, taki dom, gdzie założyła pierwszy szpital, tak? Taki to. I oni byli tak ustytuowani, że leczyli każdego, między innymi też jeńców francuskich. To się tak spodobało wszystkim ludziom, bo to bez względu na religię, wyznanie, narodowość i tak dalej, że po jakimś czasie na narożniku, teraz żebym nie pomylił, ulicy Libelta dzisiejszej i Kościuszki, powstaje większy szpital, tak? Znowu wszystko się rozwija pięknie i tak dalej, aż do tego momentu, kiedy już krótko przed śmiercią ona jeszcze go zdążyła zobaczyć, powstaje ten gigantyczny szpital, który się dzisiaj nazywa Heliodora Święcickiego. I to jest jej robota, prawda? Ona pracowała jak koń. Za co pracowały diakonisy? Za jedzenie, za ubranie i za miejsce do spania. I koniec, nie? Czy mogła taka diakonisa odejść z pracy? Tak. mogła wyjść w każdej chwili, prawda, nikt do niej nie miał pretensji, mogła wyjść za mąż i tak dalej, i tak dalej. To była wielka nobilitacja, nie? I to jest właśnie to, co zawsze mówimy o tych Niemcach w Poznaniu i tak dalej, jak oni byli tacy źli, tak tylko tacy Polakożercy. Wcale nieprawda, proszę bardzo, nie? Doskonały przykład na to, jaka dobra rzecz była tutaj robiona właśnie przez jedną pojedynczą kobietę, która sobie potem zebrała sobie podobne, nie? Schodzimy sobie, teraz stoimy sobie przed Kupcem Poznańskim i mamy drogę. Tak? Na wprost. To się nazywa ulica Porucznik Lewandowskiej, prawda? I teraz pytanie jest takie. Jakbyśmy tutaj byli na początku XIX wieku, pójdziemy naprzód czy nie pójdziemy naprzód? Nie pójdziemy naprzód, bo tej drogi nie było, tak? Tej drogi nie było, bo ta droga została ukończona w latach 30, chyba w 1938 roku. I następna sprawa, taka też z takich ciekawostek niejednoznacznych, prawda? Był taki pan architekt, który ją zaprojektował, to jest jego dzieło, tak? I się nazywał Marian Spychalski. Znamy pana Spychalskiego, to był dobry kolega Świerczewskiego generała, to był dobry kolega Jaruzelskiego generała, ale zanim, to już zostawiam IPN-owi, te sprawy wojskowo-polityczne, jakieś tam, tak? On był bardzo zdolnym architektem. On się urodził chyba, mi się wydaje, w Łodzi, tak? Jego tata był robotnikiem fabrycznym, ale takim prawdziwym, takim proletariuszem działającym i on to zaszczepił w swoim synu. On poszedł, Spychalski Marian poszedł na studia, na architekturę i to jest właśnie to, mówimy o socjalizmie, o komunizmie, prawda? Jaki on był niedobry. A on był prawdziwym ideowcem na samym początku i jako architekt, to była chyba jego praca dyplomowa, zaprojektował tanie mieszkanie dla robotnika. W bloku, w takim budynku, żeby była bieżąca woda, wszystko, żeby nie musieli w tych suterenach mieszkać. No proszę bardzo, prawda? I on przyjeżdża do Poznania. Dlaczego? Dlatego, że mu w Warszawie policja, ze względu na to, że był w partii, depcze po piętach, tak? Tylko za to. Nic takiego złego, nikogo nie zabił, nikogo nie skrzywdził, tak? No i tutaj znowu komunista, tak? Jakby na to nie popatrzyli, projektuje cmentarz parafii świętego Jana Wianneya. Tak? A my tutaj mamy właśnie tą ulicę bardzo funkcjonalną. No dzisiaj bez tego to my sobie nie wyobrażamy życia. Tam i tramwaj jeździ, to połączenie, jak to jest fajnie wymyślone, nie? Mało tego. W Warszawie, a propos takiego czegoś, ratuje przed zawaleniem się ten kościół świętej Anny. Ten na skarpie koło Zamku Królewskiego. No gdzie by ksiądz Pawlukiewicz potem prowadził zajęcia z młodzieżą, gdyby Spychalski tego nie uratował. Także widzimy, jakie to jest wszystko niejednoznaczne, prawda? No ale mamy tutaj właśnie tą ulicę Janiny Lewandowskiej. Kto to była Janina Lewandowska? To była prywatnie córka generała Dowbor-Muśnickiego. To była bardzo nieszczęśliwa rodzina, no bo my tak patrzymy na to, na tą historię, że o, jest generał, to jest zaraz powstałe wielkie czyny i tak dalej. On miał czworo dzieci. I stracił je prawie wszystkie. Trójkę z nich. Ta Janina Lewandowska, ona chciała zostać śpiewaczką. To była taka młoda, delikatna kobieta, miała bardzo ładny głos, umiała pięknie śpiewać, tylko jedno leżało na przeszkodzie. No w zasadzie dwie. Raz, że się tacie nie podobało, ale to nie był taki charakter, żeby taty słuchać, ale ona ten głos miała za słaby do opery, prawda? Nie było takiego nagłośnienia. No więc ta dziewucha, dobra, machnęła ręką, poszła na pocztę. Ale na tej poczcie wcale jej to okienko za bardzo nie interesowało. Zobaczyła dalekopisy, radiostacje, tego typu telefony i w ogóle, to ją zainteresowało do tego stopnia, że się zaangażowała i poszła do wojska. Jak poszła do tego wojska, to zobaczyła, że jest coś takiego jak lotnictwo. Więc zrobiła sobie uprawnienia szybowcowe, zrobiła sobie uprawnienia pilota samolotów motorowych, bo tak się to kiedyś nazywało, no i wreszcie została spadochroniarką. I ona pobiła rekord, prawda, krótko przed wojną, jako pierwsza kobieta skoczyła z wysokości 5000 metrów ze spadochronem. Takie coś, nie? Przychodzi II wojna światowa. Ona chyba w okolicy Nekli, już będąc żołnierzem, oficerem, dołącza do wycofujących się wojsk polskich, no i trafia do Katynia. Zostaje aresztowana, trafia do Katynia i tam ginie w tym Katyniu. To jest ciekawostka, bo kiedy żołnierze niemieccy odkopywali groby w Katyniu, to ją znaleźli, nie? I byli w ciężkim szoku, że znaleźli ciało kobiety. Do tego stopnia, że biorą jej czaszkę, wysyłają do Wrocławia, do Zakładu Medycyny Sądowej. Tam jest to badane, no faktycznie, prawda? Świadkowie pamiętają, że ona była w takim lekko za dużym płaszczu wojskowym, pewnie nie jej i tak dalej, więc ona do tej pory, ta reszta jej tam, że tak się brzydko wyrażę, spoczywa w tym grobie katyńskim. Natomiast ta czaszka została niedawno znaleziona, sprawdzona metodami kryminalistycznymi, metodą superprojekcji, że to jest ona. Tak? Superprojekcja to jest nakładanie wizerunku czaszki na zdjęcie i tak dalej. I w takiej specjalnej urnie została pochowana w Lusowie w grobowcu rodziny. To jest jedna rzecz, prawda? Ona miała siostrę Agnieszkę. Ta siostra Agnieszka w czasie II wojny światowej wyjeżdża teraz... Jedni mówią, że dlatego, że sama chciała, inni mówią, że pojechała, bo ją wysiedlono do Warszawy. W Warszawie wstępuje do organizacji podziemnej, prawda? Jest, prawda, w partyzantce, w państwie podziemnym. Zostaje ta komórka rozpoznana, wyłapani zostają ci ludzie, no i ona zostaje wywieziona i rozstrzelana w Palmirach. Przy badaniach grobu tego zbiorowego znaleziono ją i teraz jest pochowana w oddzielnym grobie, także w Palmirach na cmentarzu można ją znaleźć. No i wreszcie... On miał dwóch synów, ten Dobor Muśnicki generał. Miał takiego syna, który się nazywał Olgierd. Zostaje pilotem wojskowym, zostaje oficerem. I co jest ciekawe, krótko przed wybuchem wojny, to jest chyba rok 1938 i ten jej brat Olgierd jest pilotem. Wszystko jest w porządku, prawda? Jest oficerem. Byliśmy niedawno obok pasażu Apollo, tak? Tam była restauracja, jest bal. On jest na tym balu, nic tego, nic owego, wychodzi z sali balowej, wyjmuje z kabury rewolwer, strzela sobie w głowę. Dlaczego? Nie wiadomo. Nikt do tej pory tego nie wyjaśnił, prawda? Po prostu wyszedł i się zastrzelił. Koniec, nie? Oficerowie tej drugiej RP, oni mieli jakieś czasami takie neurasteniczne zachowania. Ten honorowe. Honor, coś mu może ktoś powiedział, nie wiem, no pojedynki.
Kobieta.
Nie wiadomo, nie? Wyszedł i po prostu palnął sobie w łeb na imprezie, nie? Taka sytuacja, więc nie ma już trzech. Wreszcie ten ostatni, który się nazywał Gedymin, prawda? Więc mamy Olgierda i Gedymina, proszę bardzo, nie? Algirdas i Gedymin. A w ogóle te dzieci się rodziły, prawda? Jeszcze ten Gedymin się urodził na terenie dzisiejszych Chin, no bo ojciec, prawda, był carskim oficerem, jego tam wożono, prawda, wysyłano z placówki na placówkę. Olgierd się w Woronerzu urodził, tak? I tylko ta Agnieszka się urodziła w Lusowie, bo Janina się w Charkowie z kolei urodziła. Także krążyli. Prawda? Więc ten Olgierd był takim, miał bardzo mocny temperament, pokłócił się z ojcem, wyjechał do Francji. Trzeba z tą dzień wyjechał do Francji. Nie wiadomo, co się z nim stało. Po jakim czasie wraca do Polski.
Gedymin,
tak? Wraca do Polski, pokłócił się jeszcze raz z ojcem, wyjechał, koniec, nie? Potem się okazało, że on chyba w 1960 roku zmarł w samotności, w biedzie, w zapomnieniu. Nie wiadomo, prawda, do końca w jakich okolicznościach. Był szewcem. I znaleziono w Tuluzie, na cmentarzu, w grobie zbiorowym, że on jest tam pochowany. Także jest tam najprawdopodobniej już w tej chwili upamiętniony. Także taka rodzina, widzimy, że te sytuacje takie, no niby tam wielki generał, Dobor Muśnicki, prawda, ikona powstania, ale tak prywatnie, to on nie miał lekkiego życia, prawda? Tak to wygląda, prawda? Stoimy przed tą drogą, która nie istniała, prawda? Którą pan Spychalski nam zaprojektował. No i teraz tak, nie możemy, jest XIX wiek, nie możemy iść. Prosto, albo w lewo, albo w prawo. W lewo idziemy do rynku, byliśmy na rynku, idziemy w prawo. Jest uliczka, która się nazywa ulica Strzelecka, prawda? Mamy Półwiejską, Półwiejska nas na chwilkę nie interesuje, mamy ulicę Strzelecką. Czemu ona się nazywa ulica Strzelecka? Dlatego, że tędy szliśmy kiedyś, prawda, na strzelnicę miejską w Poznaniu. Ona się przy drodze do Mińskiej znajdowała. Po co była ta strzelnica? No bo kiedyś była taka moda na bractwa kurkowe. Teraz jeszcze też są bractwa kurkowe, już nie tak, no też mamy zresztą strzelnicę w Poznaniu, w Antoninku, tak? To już jest zupełnie inny charakter, tak? Ale no właśnie tędy się udawali właśnie bracia kurkowi na swoją strzelnicę. Kiedy Niemcy przejmują tą całą okolicę i Poznań, no to się nazywa Schützenstraße. I tutaj znowu mamy całą masę różnych fajnych miejsc. Pierwsza sprawa to jest taka, że właśnie przy ulicy Strzeleckiej do końca życia było jego ostatnie miejsce zamieszkania, mieszkał Marcelli Motti. Jemu tak samo, prawie cała rodzina mu umarła, on był samotnym człowiekiem, siedział i właśnie on wtedy pisze w tej kamieni, pod numerem 4 bodajże, jeżeli nic nie pomyliłem, siedzi, pisze te listy, prawda, Wojtusia z Zawad do tego Pafnusia, który z przyczyn obyczajowych wyjechał z Poznania. On mu to wypomina na samym początku tych listów, a coś tam zbroił, prawda, i on mu tam palcem grozi, a ty taki tego. I mu jednocześnie relacjonuje to wszystko. Pisze przechadzki po mieście, które są bezcenne. Dlaczego bezcenne? Dlatego, że w czasie II wojny światowej, w czasie walk o Poznań, w tą kamienicę trafia pocisk i ona płonie. Ona się zawala, tam się spaliło wszystko. I to jest wielkie nieszczęście, bo spaliło się w zasadzie całe archiwum Marcelli całego Mottego i część archiwum rodziny Cegielskich, prawda, bo to była rodzina. I to jest nie do odrobienia, prawda? Taka jest prawda. I on tam właśnie, on tam mieszkał. Zaraz obok pensji, dawnej pensji, pamiętam, gdzie to było? Na tej Pierzei, gdzie się znajduje się Kupiec Poznański. Tam był rząd kamienic, no właśnie na narożniku, tak? Kawałek dalej, pod numerem 5. Następna pani, którą my poznaliśmy na cmentarzu, Waleria Pówkę. Pod numerem 5. Pierwsze superfachowe przedszkole polskie w mieście Poznaniu, szkółka freblowska, prawda? Na tej zasadzie wychowania holistycznego. To właśnie tam się, ona tam mieszkała, ona tam prowadziła te dzieci. Potem się przeprowadzili do innej kamienicy, zdaje się, że przy ulicy Długiej, tak? Ale to właśnie ta pierwsza, bo były dwie szkoły freblowskie niemieckie, tak? A Waleria Pówkę, też z rodziny mieszanej, polsko-niemieckie, no jak ona się nazywała, prawda? A mimo wszystko, proszę bardzo, tak? Pierwsza sprawa to bardzo, bardzo duży nacisk na piękne mówienie po polsku, a sama się nazywała po niemiecku, prawda? Miała niemieckie pochodzenie. Zresztą pięknie mówiła w kilku językach obcych, bardzo wykształcona kobieta. No i właśnie ona tutaj pracowała. No i idziemy tą ulicą Strzelecką, no i mamy naprzeciwko siebie dwie szkoły, prawda? Dzisiaj liceum świętego Jana Kantego i naprzeciwko mamy budynek czego? Należący do Politechniki. No to liceum świętego Jana Kantego. Wcale się tak nie nazywało, ani to nie było liceum, tylko to było gimnazjum i samo powstanie tego. Był taki pan, który się nazywał Flotwell, prawda? I ten pan Flotwell to był taki drugi Bismarck, tak? I ten pan Flotwell powiedział sobie, że trzeba w ramach Kulturkampfu rozdzielić, prawda? Katolików od protestantów. No i było jedno królewskie gimnazjum w Poznaniu. To zrobiono dwa. I to katolickie to była Maria Magdalena, tak? Która dzisiaj jest liceum. Ona ma dużo, dużo dłuższą metrykę. A to protestanckie to było gimnazjum Fryderyka Wilhelma. No i teraz gimnazjum Fryderyka Wilhelma, to już tutaj się będą w tym momencie uczyli tylko Niemcy, tylko protestanci. Nie będą, prawda? Po co to było? W Marii Magdalenie można było śrubę przycisnąć, a tutaj no to są prawowierni. No i znowu, zaczyna się w ten sposób, że mają się uczyć tylko Niemcy, tylko protestanci, Polacy w ogóle ani. No to tutaj się uczył Stanisław Motty, rodzony brat Marcelego Mottego, chodził sobie tutaj do gimnazjum, ani on protestant, ani on Niemiec.
Przemycili go.
Nie było trzeba nikogo przemycać, prawda? To jest tam, nauczycielem był Karol Liebelt. Prawda? Ale w ogóle bardzo ciekawa sytuacja z tym związana, dlatego że w jaki sposób powstawało to gimnazjum. Na narożniku był prywatny dom z ogrodem. No więc w latach 30, to był 1833 rok, wykupiono ten dom, no i było to gimnazjum. Potem to pięknie widać jak do tej pory, jak to jest zachowane. Po prawej stronie, po jakichś 20 chyba latach, dobudowano następny, ten wyższy. Dzisiaj środkowy, tak? Znowu minęło trochę czasu, tak? I ten po prawej stronie, ten najwyższy. I to jest super zachowane. W ogóle tak patrzymy na tą szkołę, no to jak nie ona, prawda? Bo to nie jest jeden kompleks, tak? Jedno w jednym stylu, drugie w drugim stylu, trzecie w trzecim stylu, a to jest właśnie takie urocze w tym momencie, prawda? W tym otoczeniu jeszcze, kiedy były te piękne kamienice secesyjne dookoła, tak? To musiało super wyglądać. No a naprzeciwko mamy budynek, jaki? Budynek uniwersytecki dzisiaj. Ale to kiedyś nie był uniwersytet, tylko to była szkoła realna, czyli taka podstawówka można powiedzieć. I to jest ciekawostka przyrodnicza, bo kto ją zakłada, kto ją funduje? Był taki facet, który się nazywał Gottlieb Berger, tak? Niemiec, jak najbardziej Niemiec, protestant, nie lubi Polaków, według tego schematu. Guzik, prawda, wcale nieprawda. Gottlieb Berger to był synem kupca, tylko że ten jego tata to był taki trochę nieudany kupiec, tak to szło, jak to szło i tak dalej. Kiedy Gottlieb Berger dorasta do tych lat sprawnych, no to przejmuje tą firmę. No i teraz tak, pytanie, czy byśmy go pochwalili, czy byśmy go nie pochwalili? No więc handlował winem, no to byśmy go pochwalili, tak jest? No dobra, ale on jeszcze handlował czymś innym, skupował lasy na pniu, wyrzynał do zera i handlował drewno. No to dzisiaj aktywiści klimatyczni by po nim troszeczkę pojechali, prawda? No ale...
Wtedy normalka.
Wtedy tak, oczywiście, że tak, nie? Ale to był złoty człowiek, prawda? On miał szeroki gest i on powiedział tak, ja mam tyle pieniędzy, nie wiem, czy on tam chyba nawet dzieci swoich nie miał, ufunduję wam szkołę. I to naprawdę ufundował taką piękną, że no dzisiaj to jest szkielet z tego, co zostało. Dzisiaj to nie robi wrażenia, ale jak się patrzy na te zdjęcia kiedyś, prawda? No to ona była przepiękna. Tam były takie piękne elementy, były klatki schodowe. I kto jest znowu zaangażowany? On tam chyba ponad 50 tysięcy talarów w to władował. Kto jest w tą niemiecką szkołę zaangażowany? Hipolit Cegielski jest zaangażowany już jako przedsiębiorca, no bo Hipolit Cegielski już nie wrócił do nauczania. Marceli Motti jako nauczyciel, który tam niby nie był nauczycielem, ale tu tutaj pan Danysz, prawda, i tutaj tak samo i tak dalej. No i mówi Gottlieb Berger, ja sobie nie życzę, żeby tutaj była jakakolwiek dyskryminacja. Wszystkie rasy, ludy, narody i języki mają równe prawa. Kto się uczy w tej szkole? W tej szkole się uczy Gedymin Dowbor-Muśnicki, który był największym wywijasem w tej szkole. On tam był w stanie, nie wiem, złapać gołębia i nauczycielowi wetknąć, prawda, do pulpitu, że jak zaczął latać, już było po tym, prawda? Jakieś tam fałszywe ogłoszenia dawał i tego typu historie. Widać, miał takie ADHD. Ja podejrzewam, że on był taki troszeczkę niespełniony, że pewnie mu tam nieraz po łapach dano, prawda? Ale no...
Nosiło go,
nie? Ale jak go nosiło? No to jest fajne, prawda? Na tym cały urok młodości mi się wydaje polega, prawda? Takie coś, no. Potem zostało ta szkoła, ten budynek dosyć mocno zniszczony, bo został odbudowany tak, jak został odbudowany, niestety. Ale dalej pełni funkcję szkoły, czyli widzimy bardzo ciekawa ulica. Idziemy kawałek dalej i no, nie widać tego niestety z ulicy, prawda? Ale jakbyśmy weszli w podwórze, stoi piękny budynek. Na szczęście został odbudowany taki kantor z zegarem zwierząt. To jest kantor fabryki Hipolita Cegielskiego, bo wiemy, że on zaczynał w bazarze od tego handlu narzędziami, żelazem i tak dalej, prawda? Potem przy starym rynku miał następne, prawda? A to jest już taki fachowy. I tam była ta odlewnia żelaza, ta lejarnia żelaza, a to był ten kantor. Tam pracowali urzędnicy. Tam jest do tej pory oryginalna klatka schodowa, wybudowana przez te, przecież oni nie tylko maszyny budowali, ale i Kałamajskiemu, prawda, w tym kinie te dźwiga na przykład, tak, i tutaj właśnie tą klatkę schodową. Pięknie, tak jak to powinno wyglądać, to jest ten przemysłowy charakter miasta. Szkoda, że tego aż tak nie widać, to jest teraz chyba część szpitala, tak, ale no, to zostało, na szczęście to nie poszło pod koparkę, tak, tylko to jest tak ładnie zbudowane. Pamiątka po Hipolicie Cegielskim, który mieszkał nie tak dawno, nie tak znowu daleko, stąd miał blisko miał do roboty, prawda? No i idziemy sobie dalej tą uliczką strzelecką, nie? I to jest ciekawostka przyrodnicza, dlatego że ona jest bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o budowę, prawda? Jedna kamienica jest taka, druga kamienica jest taka, tego, a te wszystkie kamienice powstały mniej więcej w jednym okresie i są neogotyckie, neoromańskie, jakieś tam neoklasycystyczne i to jest przykład na to, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje, bo tam weszło naraz dwóch architektów. Jeden był Polakiem, się nazywał Ludwik Frankiewicz, a drugi był Niemcem, nazywał się Gustav Kartmann. I nawet Kartmann sobie tam zbudował pod numerem 25, sobie zbudował swoją własną kamienicę i dogadali się po prostu. Nie było żadnej konkurencji. Słuchajcie, no to zrobimy wam tak, my zrobimy wam tak, prawda? I jeden zarobił, drugi zarobił i było całkiem...
Ale robili po swoje.
Ale robili po swoje. Tak, tak robili jak chciał klient, prawda? No bo klient nasz, to jest właśnie to, że nie będziemy się wymądrzali, prawda? I to jest dobrze. Fajnie by było, gdyby ona jeszcze była bardziej, że tak powiem, odnowiona, to by była cała ta uroda tej uliczki zrobiona, bo właśnie ja mówiłem, że nie byłoby o czym rozmawiać na placu Wiosny Ludów, nie? Tam jak jest narożnik, jak stoi pomnik Hipolita Cegielskiego, jest ten nowy hotel Carlton Bell Hilton. Proszę zwrócić uwagę, jak on jest ładnie wybudowany. To jest nowoczesny budynek, prawda? Ale tam są te takie jakby nawiązania do XIX wieku. Te kolumienki takie. Można ładnie to zrobić. Można takie plomby, a nie takie proste, toporne i tak dalej, nie? Gdyby jeszcze... No tam jest naprawdę dużo miejsca. Apelujemy z tego miejsca do władz miasta Poznania, żeby coś tam, prawda, bo dzisiaj przyjeżdżają ludzie.
Przyjeżdżają, dziurę.
Znaczy, to jest taki kubeł zimnej wody, bo tak idziemy sobie na przykład tą ulicą, piękną ulicą Półwiejską, tam jest masa do opowiadania na tej Półwiejskiej, w kierunku Starego Rynku i raptem doznajemy zderzenia brutalnego z tą rzeczywistością a potem już idziemy dalej w kierunku Starego Rynku i tam się będziemy leczyli w jakiś sposób w kawiarni czy gdzieś tam, tak? No bo nie mamy po prostu innego wyjścia.
Szok jest za duży.
Prawda? Takie coś, nie? Także tak, także idziemy sobie tą ulicą Strzelecką w kierunku placu Bernardyńskiego, tak? No i kiedy wychodzimy na ten plac Bernardyński, to mało się na to zwraca uwagę, ale tam jest teraz targowisko, tak? Tam w średniowieczu handlowano paliwem, bo tam było centrum zaopatrzenia, taki CPN dla koni, prawda? Siano, sieczka, słoma i tak dalej, ale mówimy o czym? Mówimy o tym, że widzimy tą zabudowę. Takie bardzo podobne są budynki do siebie, prawda? I to właśnie jest dzieło Frankiewicza. To jest zachowany w 100% w zasadzie pierwszy kompleks mieszkalny, bo kiedyś kamienica, kamienica, kamienica. A to jest bardzo podobne do siebie. Tam nawet daty są bardzo zbliżone na szczytach. Tak jakby blokowisko zbudować, nie? Takie coś. I to było właśnie...
Te kamienice wokół rynku.
Nie, tam naprzeciwko parku, prawda? Nie? Tam jak się zaczyna ulica, to jest pierzeja dokładnie naprzeciwko kościoła Bernardynów. Tego. To jest, one są tak pomalowane na taki różowy kolor, tak? I to jest komplet. To nie było tak, że było dobudowane jedno do drugiego, tam rok po roku to jest robione, ale to tak jakby dzisiaj zrobić blokowisko. Tak w XIX wieku wyglądało blokowisko. To było specjalne mieszkania, tak? Były jedne mniejsze, drugie większe, taki TBS można powiedzieć. Coś takiego właśnie, nie? No. I a propos takiego czegoś, mamy zaraz uliczkę zieloną, tak? Żeby tak do kompletu dorobić. No to tam mieszkał geniusz, który się nazywał Marcin Kasprzak. Marcin Kasprzak, który tak samo pochodził z rodziny analfabetów. On wielkopolanin, on się urodził w Wielkopolsce. Jego tata nie umiał czytać ani pisać, jego mama nie umiała czytać ani pisać. No i on czuł od samego początku tą presję psychiczną, że jak on coś nie weźmie spraw w swoje ręce, no to będzie bieda. Przeprowadzali się ci jego rodzice za robotą z miejsca na miejsce. On wylądował w Swarzędzu, poszedł do szkoły ludowej, tak, już miał początku. No i dał pierwszy popis. Chciał się nauczyć zawodu piekarza na samym początku. Trafił na takiego piekarza, takiego majstra, prawda, który no jeszcze chyba miał jakieś tam inne poglądy jak on. Pokłócił się, trzasnął drzwiami, wyszedł. Tak? I to był jego debiut, tak? Rewolucyjny. No potem co zrobił? Potem poszedł jednak do porozum do głowy, że jednak mu jest, bo już umiał czytać i pisać, więc zawód jest potrzebny. No i 4 lata się chyba tego zawodu uczył, został dekarzem. No ale później poszedł do wojska i w tym wojsku nastąpiła przemiana, no bo pamiętamy, że krótko przed tym była Komuna Paryska. Jak on miał 10 lat, to była komuna, czy tam 11 miał, to była Komuna Paryska. No a w wojsku się różnych ludzi spotyka, prawda, w armii niemieckiej. I w Niemczech właśnie wtedy te prapoczątki komunista, ten proletariat bardzo mocno wykwitł. Tam to właśnie pamiętamy Liebknechta, Różę Luksemburg. Zresztą on potem poznał Różę Luksemburg. No i ci żołnierze o tych rzeczach mówili. Więc on pojechał do tego Berlina, zaczął pracować w jakiejś destylarni, w jakiejś knajpie i tam właśnie wstąpił do takiej partii, która do tej pory istnieje do SPD, prawda? I to jest takie coś, to takie nawiązanie dzisiejsze, prawda? Do tego, co było kiedyś, no bo ta partia jest naprawdę wiekowa, nie? I ma te swoje tradycje i tak dalej, i tak dalej. No ale to była taka dusza niespokojna, że on chciał ewangelizować, prawda, tak komunistycznie. Przyjeżdża do Poznania, mieszka na Chwaliszewie. No to już władze widzą, co się dzieje, prawda? Wyjeżdża z tego Poznania. On za jakiś czas przyjeżdża właśnie tutaj na tą zieloną, mieszka, aktywizuje ludzi, zakłada komórkę partyjną. No to władza mówi, dobra, jest... Wsadzamy go, prawda?
Trzeba go przypilnować.
Chyba dostał za 2 lata, ale uciekł z więzienia. Ucieka z więzienia i od tej pory zaczyna się ta jego cała seria tych wszystkich ucieczek z więzienia, prawda? W ogóle no, można by było western nakręcić, bo tam jest taka sytuacja z tą Różą Luksemburg, że on ją przez granicę rosyjsko-pruską na plecach przenosi. Nie? Czy ona mu zasłabła, czy coś takiego, prawda? No, cuda nie widzę. Ze wszystkimi się kłóci. Na jego tle powstaje nowa partia, SDKPIL, no bo polscy komuniści się kłócą o Kasprzaka z centralą, nie? No to są piękne sprawy. No, polityka kiedyś była cudowna, no to dzisiaj to ktoś wyjdzie na mównicę, pogada, najwyżej ma sprawę w sądzie, tak?
Za 100 lat też tak będą mówić o tej
naszej. No być może, jak tam się coś dokręci do tego. No i kończy się to tak troszeczkę smutno, dlatego że w Warszawie zakłada kolejną drukarnię i pamiętam, że jest obława. Czystym przypadkiem znaleziono tą drukarnię, ale jak to się kończy, jego kolega ucieka, prawda? Tak go złapią i go wyślą, dostał 15 lat katorgi, ten Gurcman się nazywał, taki młody inżynier, dostał 15 lat katorgi, potem zmniejszono mu chyba do 3,5, wysłano go gdzieś aż do Tobolska, on tam potem umarł na zapalenie wyrostka robaczkowego. W każdym razie Kasprzak się strzela z rewolweru do tych policjantów. Dwóch kładzie trupem na miejscu, dwóch później umiera z ran. Jeden się wylizał, prawda? No i jest kara śmierci, dostaje wyrok przez powieszenie na stokach Cytadeli Warszawskiej, prawda? No ale co jest ciekawe, że kiedy IPN zabrał się, prawda, za dekomunizację, to nikt nie powiedział, że ulica Kasprzaka nie może być ulicą Kasprzaka, prawda? No bo to był jednak taki prawdziwy, no tak jak Spychalski w młodości, prawda? A potem się troszeczkę sprzeniewierzył, no to Kasprzak to był taki do samego końca, prawda? No, taki był fajny człowiek, nie?
Odpoczywamy? Dzisiaj nas przetargałeś tutaj przez takie historie, że
no to dobra,
zacząłeś
to,
ostro że... i zakończyliśmy strzelaniną.
Zakończymy ostro, zakończymy jeszcze jedno. To pójdziemy
jeszcze
do,
ostrzej.
Pewnie. Pójdziemy do takiego miejsca, gdzie była następna strzelanina i wracam na Plac Wolności. Plac Wolności 17. Lokal się nazywał Carlton, bardzo elegancka knajpa i w ogóle dobre wina, muzyka i tak dalej, i tak dalej. I tam jeden pan oficer zastrzelił z rewolweru drugiego pana oficera, ale jak to się stało, to usłyszą państwo za miesiąc o tej samej porze.
Dobra, zostawiamy tą historię zawieszoną w tym momencie, takim cliffhangerem. Uf. Adam Biernacki, proszę państwa, chyba wszyscy wiecie, nie muszę przedstawiać, ale pro forma powiem, przewodnik PTTK z koła imienia Marcelego Mottego.
W Poznaniu.
Adam, za miesiąc wiesz, co będzie?
Domyślam się.
10. odcinek.
Tak jest.
Będziemy świętować. Leszek,
no,
jest zwolennikiem świętowania.
Zaczniemy od tej, czemu ta strzelanina poszła?
10 odcinków zrobiliśmy. Wyobraź to sobie.
I kiedy to poszło?
No, od wakacji
zaczynaliśmy. Jak to się stało?
A zbliżają się następne. Dziękuję ci bardzo, Adam
Proszę
Biernacki.
Uprzejmie.
Do usłyszenia w maju.
Do usłyszenia.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
I to tyle na dziś. I to tyle w 104. odcinku podcastu Druga Wersja. Możecie powoli szykować się już do długiego weekendu. Na pewno już to robicie. W długi weekend też się spotkamy, tak? W czwartek 2 czerwca kolejny już 105. odcinek. I tym razem damy wam się trochę zrelaksować. Będziemy się trzymać tego klimatu, w którym będziemy wszyscy przez tych pięknych pierwszych 5 majowych dni. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Michał Czajka, to był 104. odcinek podcastu Druga Wersja. Do usłyszenia.